Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Sytuacja pandemiczna w Europie ukazała, że tak zwana jedność europejska nie jest żadnym dogmatem. Kwestia szczepionki okazała się tutaj takim swoistym papierkiem lakmusowym. Jak pandemia wpływa na kształt Europy? Czy zmienia się wizja tego, czym Europa ma być? O tym dzisiaj będę rozmawiał, a moim gościem jest pan profesor Marek Cichocki, socjolog, filozof, znawca Niemiec oraz integracji europejskiej. Autor wielu książek i publikacji dotyczących struktur międzynarodowych, historii myśli politycznej, redaktor naczelny pisma Nowa Europa oraz współtwórca teologii politycznej. Pan profesor Marek Cichocki jest też dyrektorem programowym Centrum Europejskim w Natolinie, też był doradcą, jest doradcą w kwestiach właśnie polityki zagranicznych. Panie profesorze, wydawałoby się, że wybuch pandemii i reakcja państw narodowych, bardziej sprawna niż struktur europejskich, no skłoni do takiej no powolnej zmiany koncepcji w ogóle myślenia o Europie.
Być może, natomiast jeżeli przyjrzeć się historii integracji europejskiej i Unii Europejskiej szczególnie, to raczej ta reakcja była zwykle w sytuacjach kryzysowych odwrotna. To znaczy zwykle kryzysy stanowiły impuls, a raczej nawet uzasadnienie po prostu do tego, że niekonieczność pogłębiania integracji europejskiej między państwami członkowskimi, a nie jej jakieś przekształcenie w stronę właśnie większej roli samodzielności wszystkich państw członkowskich. I myślę, że tutaj też nie będzie inaczej. To widać zresztą bardzo wyraźnie, że pandemia staje się pretekstem do tego, żeby narzucać, formułować, planować rozwiązania idące w kierunku właśnie odwrotnym niż pan redaktor powiedział, czyli w tą stronę pogłębiania różnych form integracji.
Znaczy z pana tekstu wnoszę, że można było żywić taką nadzieję, tak, że jednak ta rola państw będzie wzrastała, przynajmniej jeśli Unia ma dobrze funkcjonować i przetrwać, tak, to liczenie się z państwem narodowym no jest czymś oczywistym. A jednak nie ma to miejsca w takim zakresie, w jakim byśmy tego pożądali.
To znaczy na pewno zmieniła się optyka i też psychologia społeczna. Państwo, własne państwo, własny rząd stały się w wyniku pandemii dla większości ludzi znacznie bliższe, o wiele bardziej realne. Także na skutek no właśnie takiej bezpośredniej, szybkiej reakcji państw, rządów, no oczywiście w różnym stopniu, bo to różnie ta reakcja była szybka i skuteczna. Nie zawsze w każdym przypadku ona taka była, ale niemniej jakby to spowodowało, że psychologicznie też ludzie w Europie o wiele bardziej zaczęli postrzegać znaczenie i rolę własnych państw narodowych, własnych rządów. Tym bardziej, że w tym początkowym fazie pandemii Unia Europejska praktycznie zniknęła z pola działania, gdzieś schowała się w swoich strukturach biurokratycznych. Dopiero po pewnym czasie zaczęła z powrotem wychodzić i no, proponować różnego rodzaju rozwiązania, które miały przywrócić jej taką rolę no, właśnie struktury, która rozwiązuje różnego rodzaju a problemy wynikające z pandemii. Stąd ten pomysł nowego funduszu ratunkowego dla krajów dotkniętych przez COVID. Zupełnie jednak zmienione podejście do solidarności finansowej, jeśli chodzi o funkcjonowanie.
Pieniądze za praworządność między innymi. Tak? W jednym z tekstów, wspominam sobie, pisał pan o tym, że to jest jakby dowód też
generalnie, tak, generalnie najlepszej użycie, tendencji. Tak, generalnie użycie argumentu finansowego jako pewnego narzędzia dyscyplinowania w różnych obszarach państw członkowskich. No i teraz jeszcze dodatkowo jest ta kwestia związana z zakupem szczepionek i z tym mechanizmem solidarnościowym, jeżeli chodzi o cały plan dotyczący szczepień w państwach Unii Europejskiej, gdzie też no, tę rolę przejęła Komisja Europejska z różnymi, jakby można powiedzieć, skutkami, no bo dzisiaj Komisja jest bardzo często za te swoje działania i pewnie słusznie w jakimś stopniu krytykowana, że zbyt wolno, że zbyt biurokratycznie, że nie była w stanie tego celu osiągnąć i dzisiaj mamy tę sytuację, że tych szczepionek brakuje, no ale też widząc, jak sobie niektóre kraje członkowskie próbują z tym problemem radzić, jak Niemcy, kupując pod stołem dodatkowe dostawy szczepionek, no to można sobie też wyobrazić, że z kolei bez tego mechanizmu, no to byśmy mieli być może dzisiaj do czynienia w Unii Europejskiej czymś rodzaju szczepionkową wolną Amerykanką, i takim no, całkowitą konkurencją między państwami o szczepionki.
Aha, to w gruncie rzeczy tak, to jest to mechanizm łagodzący potencjalną rywalizację, tak, która mogłaby być ostrzejsza, tak, gdyby no jak, tej struktury, jeśli dobrze rozumiem intencje pana profesora.
Narzucającą jakieś ramy, tak, gdzie no jednak na przykład postępowanie Niemiec w tej sprawie no jest jednak ewidentnie poza tymi przyjętymi ramami i spotyka się z krytyką ze strony innych państw członkowskich.
Znaczy, że w kwestii szczepionek jednak nagle wyszedł narodowy egoizm i też jest nie paradoksalne, tylko chyba normalne, że no właśnie kraj, który, mówię tutaj o Niemczech, który no jest głosicielem tego europejskiego uniwersalizmu, jednak wyłamuje się, tak? Z tej narracji, której sam jest głównym twórcą.
No ale to w przypadku akurat polityki niemieckiej jest dosyć częste, to znaczy niemiecka polityka europejska głównie no bardzo często opiera się na takiej sprzeczności, czyli z jednej strony ona głosi takie cele i hasła, idee solidarnościowe, uniwersalistyczne, a z drugiej strony jednak jest polityką bardzo silnie skoncentrowaną na obronie i realizacji narodowych niemieckich interesów w Europie i poza Europą.
W tekście Jaka będzie Europa po kryzysie, bo także napisanym w kwietniu zeszłego roku, napisał pan, że należy zarzucić nonsensowne założenie coraz więcej ściślejszej Unii i sformułować wspólne europejskie podejście polityczne w postaci konsensusu. Jak to ma wyglądać? Czy on ten konsensus się kształtuje? Ten, o którym pan pisał.
No myślę, że on się będzie musiał w jakiś sposób budować, dlatego że szczególnie po Brexicie sytuacja wewnątrz Unii Europejskiej jest inna, jeżeli chodzi o równowagę sił. I tutaj z jednej strony na pewno takie państwa jak Niemcy, a także Francja, no mają tę pokusę do tego, żeby tę nową sytuację po Brexicie wykorzystać do tego, żeby zwiększyć swój potencjał wpływu na Unię Europejską jeszcze bardziej i żeby Unię Europejską urządzić według własnych celów, według własnych interesów. No ale też widać bardzo wyraźnie, to było widać na przykładzie tych burzliwych negocjacji dotyczących budżetu Unii Europejskiej pod koniec zeszłego roku, że to jednocześnie no, budzi coraz większy opór i próbę tworzenia przeciwwagi ze strony innych państw. I to nie tylko dotyczy państw Europy Środkowej, czy też szerzej rzecz ujmując państwa Międzymorza, ale to także dotyczy państw południowej Unii Europejskiej, czy też no, państwa skandynawskie plus Holandia próbują w jakiś sposób no, oporować przed tym, żeby Unia Europejska została urządzona wyłącznie przez Berlin, przez Paryż.
Aha. Pisze pan też, że w czasach rozczarowań i kryzysu zaufania wszelkie zmiany w Unii Europejskiej muszą wynikać z podejścia okienkowego na politykę, czyli no, wraca polityka jako no, działanie no, tragiczne, ale jednocześnie bardzo odpowiedzialne, tak? Że tutaj w większym stopniu polityka niż instytucje. Taka jest teza pana tekstu, jak dobrze
no,
czytam.
Tak, bo ja myślę, że w ogóle jakby żyjemy coraz bardziej w takiej zmienionej rzeczywistości, w której No, taki dramatyczny wymiar polityki wraca do nas. Pandemia jest jednym przykładem, ale też no, widzimy, że zmienia się w ogóle charakter polityki międzynarodowej i charakter stosunków geopolitycznych na świecie, że te napięcia coraz bardziej rosną i że w związku z tym to jest taki świat, który będzie coraz trudniej porządkować tylko według takich zasad biurokratycznego administrowania, czy też pewnych celów stricte technokratycznych. I w związku z tym potrzeba tej odpowiedzialności politycznej chociażby w Europie rośnie. Problem tylko polega na tym, że wraz z tym, jak rośnie to poczucie potrzeby politycznej odpowiedzialności, no widać coraz bardziej, jak wątła jest ta warstwa politycznego przywództwa w Europie. Jeżeli sobie popatrzymy na europejskich polityków w różnych państwach, to najczęściej widzimy ludzi, no mówiąc oględnie, pozbawionych takich cech politycznej odpowiedzialności, bardziej takich polityków teflonowych, polityków, postpolityków, niż ludzi, którzy byliby rzeczywiście gotowi wziąć na siebie polityczną odpowiedzialność. I myślę, że to jest jeden z poważniejszych problemów, przed którymi dzisiaj stoi Europa. Dosyć wątła warstwa politycznego przywództwa, która jest konieczna wtedy, kiedy polityka staje się właśnie z powrotem pewną sferą no, takiego egzystencjalnego dramatu, czy też sferą dokonywania rzeczywiście takich egzystencjalnych, poważnych decyzji, a nie tylko biurokratycznego, bezosobowego zarządzania.
Znaczy być może no jest pewna zasada, że jakby sytuacja stanu wyjątkowego ujawnia, gdzie jest władza i być może rzeczywiście no, kryzys siłą rzeczy przyczyni się do wyłaniania się nowych elit. No, można taką nadzieję żywić, aczkolwiek może to być tylko nadzieja zupełnie bezpodstawna. Panie profesorze.
Znaczy ja myślę, że oczekiwanie ze strony społeczeństw w Europie politycznej odpowiedzialności ze strony elit rośnie i nie maleje. I to było już widać przed wybuchem pandemii. Sądzę, że po pandemii czy w trakcie pandemii ta potrzeba, to oczekiwanie będzie z całą pewnością rosło, a nie malało. To też oczywiście będzie zależeć od tego, jak potoczy się polityka zachodnia teraz, na przykład po przegranej Trumpa w wyborach w Stanach Zjednoczonych. Jakie nauki zostaną tak naprawdę ciągnięte z tego, co się w europejskiej zachodniej polityce działo na przestrzeni ostatnich 5 czy powiedzmy nawet 10 lat, powiedzmy od początku kryzysu finansowego aż do dzisiaj. Czy te nauki zostaną wyciągnięte, czy raczej będziemy mieli do czynienia z próbą jakby zaklepania problemów i kryzysu i z taką sytuacją, kiedy będziemy mieli do czynienia więcej tego samego, czyli jeszcze więcej, mniej politycznej odpowiedzialności ze strony elit.
Znaczy ta nieodpowiedzialność ze strony elit przede wszystkim wynika jakby z tej dominacji czynnika chyba ekonomicznego nad politycznym, tak? Że on buduje niestabilność. Ja przypominam sobie jeszcze przed wybuchem kryzysu, po bodajże zwycięstwie ugrupowania Salviniego we Włoszech, jeden z komisarzy Unii powiedział, że rynki finansowe nauczą Włochów pokory. Czyli rzeczywiście pan też o tym pisze, że elity europejskie no właśnie no w jakimś sensie są wyrażem międzynarodowych rynków finansowych, a nie demosu europejskiego, tak?
No to jest wynik koncentracji takich zasobów finansowych w dosyć wąskiej grupie ludzi, którzy tymi środkami dysponują i którzy podejmują decyzje o tym, na co te środki zostają przeznaczone, komu zostają udzielone, a komu zostają wstrzymane i w jaki sposób pieniądz poprzez rynek może wpływać na gospodarki państw narodowych i tym samym też na sytuację społeczną i polityczną w tych państwach. To jest też, to widać coraz bardziej także problem nie tylko koncentrowania kapitału poprzez finansjalizację w rękach wąskiej grupy, ale to jest także koncentrowanie nowych technologii w rękach dosyć wąskich grup ludzi. To jest kolejny instrument potężnego oddziaływania przecież na społeczeństwa. I myślę, że te zjawiska, tak, one zasadniczo prowadzą do tego kryzysu, z którym mamy dzisiaj do czynienia.
Zwraca pan też uwagę na to, że pisząc już o tej sytuacji po epidemii, że oczywiście mamy do czynienia z jakby tutaj ciężkim kryzysem klasy średniej w związku z tymi procesami globalizacyjnymi, no i że to jest jakby element, który, no wiadomo, państwo Platona, klasa średnia stanowi bazę dla systemu demokratycznego, tak? Zniknięcie klasy średniej, no to jest dla demokracji no swoisty horror.
No tak sobie wyobrażano, że wraz z demokratyzacją, czyli wraz z tym, jak demokracja będzie stawała się coraz bardziej powszechnym, a może wręcz globalnym takim modelem politycznym, wraz z tym, jak będzie się rozszerzać gospodarka rynkowa, że te dwa procesy będą powodować, iż klasa średnia będzie się rozszerzać, czyli jakby ta liczba ludzi, którzy będą mogli korzystać z możliwości, jakie daje wolny rynek i jaki daje demokracja, będzie się poszerzać. I że tym samym też te społeczeństwa będą stawały się nie tylko coraz bardziej stabilne, ale również no, będą stawać się coraz bardziej takie podmiotowe, świadome samych siebie. No i myślę, że pierwszym takim bardzo poważnym uderzeniem w ten mit, w to przekonanie, w tą ideę był kryzys finansowy, kiedy okazało się, że jakby bardzo często stawy bogactwa, zamożności, a też w związku z tym perspektywy przyszłości klasy średniej w wielu krajach, a są zbudowane na ruchomych piaskach, że to są w większości możliwości uzależnione od zdolności spłaty kredytów, na poczet których te możliwości zostały zaciągnięte. To od tego czasu, moim zdaniem, mamy do czynienia z takim procesem kurczenia się klasy średniej. I teraz pandemia będzie moim zdaniem kolejnym takim wydarzeniem, który spowoduje, że znaczenie klasy średniej będzie topnieć jeszcze szybciej. To, co obserwujemy w wielu społeczeństwach zachodnich, czyli taka polaryzacja, wewnętrzny konflikt, coraz silniejsza wewnętrzna destabilizacja, jest wynikiem właśnie tego, że środek się kurczy, centrum przestaje oddziaływać jako istotny stabilizator we współczesnych społeczeństwach, a to jest związane z zanikaniem klasy średniej.
Aha, z tym się też wiąże pojawienie się czegoś, co się określa bardzo niejednoznacznego jakby zjawiska w postaci populizmu. Znaczy, no, diagnoza pana profesora jest, nie powiem, że ciemna, ale nie jest optymistyczna, a dla pogrążonych w depresji Europejczykach proponuje dobry antydepresant, jakim jest Mozart. Pierwsza część 39. symfonii S-dur Mozarta. Posłuchajmy. No, siła, potęga, harmonia, to jest rzeczywiście muzyka, która stawia do pionu. Wracamy do pandemii. Uderzyła ona bardzo silnie w poczucie bezpieczeństwa traktowane jako coś oczywistego, tak? Coś, co będzie zawsze. Tutaj przywołuję jeden z pana felietonów, bodajże z Rzeczypospolitej, gdzie no właśnie wskazuje pan, że to przyzwyczajenie do dobrobytu i dobrostanu spowodowało, że to, co się stało, jest szokiem, a to być może no, jest rzeczywistość ludzka, tak? Jak patrzymy na historię w długim planie.
Znaczy myślę, że tak, że minie bardzo poważne zagrożenie, że pragnąc za wszelką cenę powrócić do tego, co uważano za stan normalny, a stan normalny moim zdaniem postrzegano przede wszystkim właśnie przez pryzmat bezpieczeństwa i w ogóle takiej kultury wykluczającej jakikolwiek rodzaj niebezpieczeństwa czy ryzyka z ludzkiego życia. Że pragnąc teraz w wyniku doświadczenia pandemii powrócić do tego stanu wyobrażonej wcześniej normalności, no możemy wpaść w pewną bardzo niebezpieczną pułapkę. To znaczy możemy nagle okazać się gotowi do tego, żeby za cenę tej iluzji rezygnować z bardzo wielu różnych rzeczy, które były i są w dalszym ciągu istotne. istotne dla naszej indywidualnej czy zbiorowej wolności, jak również indywidualnej i zbiorowej zdolności do samostanowienia. Myślę, że to jest bardzo poważne wyzwanie, przez które dzisiaj Zachód, Europa staje. Bo z jednej strony oczywiście musimy odpowiadać na różnego rodzaju zagrożenia i musimy starać się, nie wiem, czynić świat lepszym, ale no nie możemy ulec złudzeniu, że jesteśmy w stanie stworzyć świat doskonały, świat, w którym w ogóle nie będzie istnieć, w ogóle nie będzie żadnych zagrożeń czy niebezpieczeństw, bo to jest najlepsza droga do tego, żeby podporządkować się tym, którzy obiecają nam, że taki świat dla nas stworzą. I wielkie firmy ubezpieczeniowe, wielkie firmy finansowe, to obecnie również wielkie firmy technologiczne z całą pewnością będą nam taką ofertę składać. Również ze strony polityki, niektórych polityków także taką ofertę będziemy słyszeć. Będziemy ją słyszeć także ze strony Unii Europejskiej. Od tego zaczęliśmy naszą rozmowę. Cała koncepcja więcej Europy, czy wielkiej Europy, czy wielkiego europejskiego państwa, to polega na tym, że składa się tutaj obietnica, że to wielkie europejskie państwo, które by miało powstać zamiast państw narodowych, to zapewni nam na powrót pełne bezpieczeństwo i pełny dobrobyt. No myślę, że nie powinniśmy w żadnym wypadku ulec takiemu złudzeniu. Stara, dobra chrześcijańska maksyma mówi, że nie ma pełnego bezpieczeństwa tutaj w naszym życiu. I w związku z tym jakby no nie powinniśmy tego typu ofert przyjmować.
No tak, ale to się kłóci z naturalnym ludzkim pragnieniem do dobrostanu i dobrobytu, żeby trwać w tym onirycznym śnieniu maksymalnie jak najdłużej, albo w ogóle się nie wybudzić, panie profesorze.
No, ale mówiliśmy
to jest wykorzystywane przez ideologów oczywiście, tak? Przez ideologię. Tutaj ideologia wchodzi. Tak?
Mówiliśmy też o odpowiedzialności, prawda? Mhm. Znaczy mówiliśmy też i o wolności. Znaczy no bezpieczeństwo czy dobrobyt oczywiście są ważne, ale nie mogą być wartościami absolutnymi, bo jeżeli uczynimy z nich wartość absolutną, to wówczas nie pozostanie nam miejsca na inne wartości, które są moim zdaniem całkowicie niezbędne i bez których ja na przykład Europy nie jestem w stanie sobie wyobrazić.
Aha. Znaczy tak, wracając już do pana twórczości, to mówię z wielką przyjemnością, czytam felietony, ponieważ czasami mam wrażenie, że one są wielkimi znakami zapytania, co jakby tutaj jakby uświadamia, jak złożoną problematyką jest problematyka społeczna. Także oczywiście, że mamy do czynienia z całą masą różnego rodzaju samozwańczych ekspertów, którzy nie mają żadnych wątpliwości, natomiast w pana twórczości zawsze jest ten element, no, znaczy niedopowiedzenia, tak? No, ponieważ przyszłość jest zasłonięta dla nas, tak?
No, bo ja przyznam się szczerze, że ja niezbyt lubię tego, co piszą eksperci, a raczej tego, w jaki sposób eksperci podchodzą do rzeczywistości i do rozwiązywania problemów. A rzeczywiście jest tak, że żyjemy w świecie, w którym dominują eksperci. W świecie wydaje nam się tym, eksperci są tymi, którzy powinni właśnie udzielić nam właściwych odpowiedzi, które będziemy w stanie użyć później precyzyjnie do rozwiązywania naszych problemów. Mi się wydaje, że to ten ekspercki światopogląd jest rzeczywiście pomocny tylko i wyłącznie do pewnego stopnia. Eksperci zawsze zakładają, że świat można urządzić w sposób doskonały i że każdy problem jest rozwiązywalny. A ja zawsze przypominam sobie taką filozoficzną, dobrą, klasyczną ideę, że nie ma rozwiązań, które same w sobie nie są problematyczne. To znaczy każde rozwiązanie tak naprawdę kreuje kolejne problemy, które trzeba rozwiązywać. I w związku z tym nie ma cudownych recept i nie ma jednoznacznych i ogólnych rozwiązań problemów, z którymi się stykamy. I stąd może, tak jak pan powiedział, tak wolę zdecydowanie stawiać pytania niż konstruować jakieś rozwiązania, które i tak później są weryfikowane przez rzeczywistość.
Czy można założyć, że to, o czym już mówiliśmy, mianowicie, że polityka, zwłaszcza polityka demokratyczna, jest działalnością na wskroś, powiedziałbym, tragiczną. No. Ale jakby tutaj ludzie nie mają świadomości tragiczności sfery właśnie politycznej. To tak na marginesie. Obecnie Unia wydaje się skrajnie niezrównoważona i osłabiona i podzielona. Tutaj reasumując troszeczkę, kryzys finansowy zaostrzył podział pomiędzy północą a południem, kryzys migracyjny stworzył podział wschód-zachód, tak? To są te rysy, które się pojawiły. Oczywiście w międzyczasie też mamy Brexit, no i pandemia, tak? Pandemia, która, no właśnie, pogłębi tę niestabilność, czy raczej będzie takim elementem jednoczącym, no, odbudowującym jakby poczucie, nie wiem, wspólnoty europejskiej? Znak zapytania oczywiście wielki.
Nie wiem. Naprawdę wydaje mi się, że nie wiem i że trudno odpowiedzieć na takie pytanie, ponieważ ta pandemia jest na pewno takim bardzo dużym psychologicznym i społecznym poruszeniem. Co z tego poruszenia wyniknie, tego moim zdaniem nikt dzisiaj wiedzieć nie może. Wydaje się tylko, że tak jak powiedziałem wcześniej, to pragnienie odzyskania poczucia bezpieczeństwa może okazać się bardzo dla Europejczyków i dla Zachodu zwodnicze. Z całą pewnością wydaje mi się, warto jest w takich sytuacjach pamiętać o tym, czy wracać do tego, co stanowi podstawę taką aksjologiczną zachodniego sposobu widzenia człowieka i świata, żeby no nie zbudować sobie nowego, wspaniałego świata, który będzie oparty tylko i wyłącznie na tym pragnieniu zaspokojenia bezpieczeństwa z jednej strony, a z drugiej strony na takim skoncentrowaniu się polityki tylko i wyłącznie na efektywności i kontroli. Europa zawsze była takim balansowaniem pomiędzy potrzebą porządku, pewnej formy równowagi, a wolnością. I wydaje mi się, że tak się słucha różnych debat, które dzisiaj w Europie czy w Ameryce są toczone, to można odnieść wrażenie, że to pragnienie porządku, przywrócenia porządku zaczyna coraz bardziej dominować nad pragnieniem wolności. I to nie jest coś, na co ja patrzę z optymizmem.
Biorąc pod uwagę rzeczywiście no, niezbyt optymistyczną puentę, oczywiście znowu odwołam się do Mozarta. Na zakończenie posłuchajmy fragmentu 15 koncertu fortepianowego. Niezwykle radosny, dynamiczny, taki brillant, jak mówią Francuzi. Dziękuję panie profesorze za rozmowę. Moim gościem był pan profesor Marek Cichocki, dyrektor programowy w Centrum Europejskim w Natolinie, współtwórca teologii politycznej. Jeszcze raz bardzo dziękuję panie profesorze, dziękuję państwu.
Kierunek Europa.